Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Jestem poruszony telefonem od papieża, który zadzwonił, by zapewnić o swej modlitwie za mieszkańców Nicei i za rodzinę ofiar, napisał na Twitterze burmistrz tego miasta. Franciszek łączy się w bólu z ludźmi dotkniętymi tragicznym zamachem.
Żądanie tak zwanych nowych praw dyskredytuje samo pojęcie praw człowieka, powiedział w ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
Rozpoczęły się trzydniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Wczoraj przy jego trumnie modlono się w diecezji tarnowskiej, w tym w Kupieninie, rodzinnej miejscowości zmarłego szefa watykańskiej dykasterii.
Witamy 18 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek zadzwonił do burmistrza Nicei Christiana Estorsiego. Wyraził ból z powodu zamachu terrorystycznego, który zranił to miasto i spytał, czy w jakiś konkretny sposób może pomóc jego mieszkańcom. Powiedział zarazem, że w każdej chwili gotowy jest spotkać się w Watykanie z rodzinami ofiar. Po rozmowie burmistrz napisał na Twitterze: jestem poruszony telefonem od papieża, który zadzwonił, by zapewnić o swej modlitwie za mieszkańców Nicei i za rodzinę ofiar.
Wczoraj na Anioł Pański Ojciec Święty zawierzył Bogu wszystkie ofiary tej, jak się wyraził, rzezi. Modlił się też, by dobry Bóg oddalił wszelkie plany terroru i śmierci, tak aby żaden człowiek nie ośmielił się już więcej przelać krwi brata.
Autentyczne prawa człowieka są niezbywalne, wskazał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Arcybiskup Bernardito Auza podkreślił, że prawa człowieka są wspólnym dziedzictwem ludzkości, które wymaga powszechnego poszanowania i przestrzegania. Zostały one skodyfikowane przez ONZ w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w międzynarodowych konwencjach. Watykański dyplomata przestrzegł przed wysuwaniem ostatnio żądaniami nowych praw człowieka. Chodzi o takie rzekome prawa jak aborcja, eutanazja czy tak zwane małżeństwo homoseksualne, które autentycznym prawom człowieka wprost zaprzeczają.
Arcybiskup Auza wystąpił na debacie ONZ poświęconej prawom człowieka. Zwrócił uwagę, że przypada ona w szczególnie burzliwym czasie, kiedy prawa człowieka narusza się w różny sposób na całym globie. W konfliktach zbrojnych giną osoby cywilne, handluje się ludźmi celem niewolniczej pracy, wykorzystywania seksualnego czy przeszczepu organów. Prześladuje się albo wprost wyniszcza mniejszości etniczne i religijne. Setki milionów ludzi narażają życie, uciekając przed prześladowaniem czy skrajnym ubóstwem.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ wskazał, że aby wdrażać respektowanie praw człowieka, trzeba rozumieć ich źródło. Płyną one z ludzkiej godności, wrodzonej każdemu człowiekowi, niezależnie od rasy, płci, wieku, sprawności czy wydajności. Godność tę ma każdy człowiek od chwili poczęcia. Nie jest to jakiś przywilej. Państwo nie może jej nadać czy odebrać, ale ma obowiązek uznać ją i chronić. Arcybiskup Auza zwrócił uwagę na wysuwane ostatnio żądania nowych praw. Znacznie odchodzą one od wizji osoby ludzkiej, na jakiej opierają się Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i wspomniane konwencje. Termin prawa człowieka należy stosować ściśle i roztropnie, bo inaczej stanie się on retoryczną szufladką na wszystko, powiedział watykański dyplomata. Podkreślił, że takie podejście dyskredytuje i podważa samo pojęcie praw człowieka.
Dlaczego tylko my? To tytuł zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Kultury konferencji w ramach spotkań akademickich dotyczących aktualnych tematów naukowych, teologicznych i filozoficznych. Odbywają się one już od 16 lat i podejmują różne zagadnienia ważne zarówno dla Kościoła, jak i dla świata nauki.
Gościem obecnego spotkania był profesor Robert Berwick z Massachusetts Institute of Technology w USA. Podjął on zagadnienie języka i jego specyfiki. O temacie konferencji, a także o jej głównym prelegencie mówi organizator spotkania ksiądz Tomasz Trafny z Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Jest to człowiek, który podjął wraz z Noamem Chomskim badania nad specyfiką języka ludzkiego i nad pytaniem, czy jest coś, co charakteryzuje człowieka w sposób wyjątkowy, co czyni nas wyjątkowy. W przestrzeni nauk przyrodniczych pojawia się tendencja redukcjonistyczna, która próbuje w jakimś sensie sugerować, że nie ma właściwie żadnej różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Istnieje pewna specyfika, pewna unikalność bytu ludzkiego, która właśnie wyraża się w języku. Człowiek komunikuje w sposób hierarchiczny i to jest bardzo nowa, głęboka idea, stawia na pewno pytanie o wyjątkowość ludzkiego bytu. Było to spotkanie akademickie, które z jednej strony prowokuje trochę świat nauki do tego, aby podjąć tematy ryzykowne, nowe, albo stare tematy w nowej perspektywie. Z drugiej strony są one istotne także dla nas, dla teologów, dla filozofów. Sednem teologii, zwłaszcza teologii chrześcijańskiej, jest objawienie Boga, które dokonuje się w Słowie. Słowo stało się ciałem. Z drugiej strony naukowcy podejmują też badania nad słowem w innej perspektywie, to znaczy rozważają, jak ciało wyraża się poprzez słowo. I te dwa horyzonty mogą się spotkać i mogą dialogować ze sobą.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy wobec tych, którzy stracili bliskich w tragicznych wydarzeniach tych dni. Całe ich życie nieoczekiwanie zostało wywrócone do góry nogami. Czytamy w specjalnym oświadczeniu biskupa Roberta Williama Mincha. To na terenie jego diecezji Baton Rouge w USA doszło do kolejnych aktów przemocy, przy czym zostali zabici trzej policjanci.
Biskup Minch pisze, że odwiedził dwie z rodzin zastrzelonych stróżów prawa. Modlili się razem, starając się pokonać panujący szok, przerażenie i smutek. Modlitwa jest potężną drogą, którą trzeba podążać, gdy dzieją się takie tragedie, ale nawet u najbardziej pobożnych rodzi się pytanie, cóż dobrego może z tego wyniknąć, czytamy w oświadczeniu ordynariusza Baton Rouge. Nawiązuje on także do nadziei. Ostatecznie ona musi zatriumfować nad rozpaczą, a miłość nad nienawiścią i zmartwychwstanie nad śmiercią. Biskup apeluje do wszystkich diecezjan o szczególną modlitwę i post, które winny towarzyszyć powszechnej refleksji nad tym, co w tym amerykańskim mieście wydarzyło się w ostatnich dniach. Wzywa także wszystkich do działań na rzecz zaprowadzenia pokoju w tamtejszych wspólnotach.
Nie może być zgody na sianie przemocy i śmierci. Wskazują na to w kontekście wybuchu z nową siłą wojny domowej w Sudanie Południowym członkowie Stowarzyszenia Konferencji Biskupich Afryki Wschodniej. Wyrażając solidarność z cierpiącymi Sudańczykami, wzywają oni zarazem do zintensyfikowania wysiłków dla powstrzymania konfliktu i przywrócenia upragnionego pokoju. Przypominają, że ten najmłodszy kraj świata wiele już wycierpiał. Nasi bracia potrzebują konkretnego wsparcia, by móc godnie żyć, piszą biskupi Afryki Wschodniej. Dialog jest jedyną drogą mogącą położyć kres kolejnej wojnie.
7 lipca z nową siłą wybuchł w Sudanie Południowym konflikt między oddziałami wiernymi prezydentowi, a tymi, które opowiedziały się za jego zastępcą. Tylko w stołecznej Dżubie spowodowało to śmierć co najmniej 300 osób. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało w tym czasie kolejny raz zmuszonych do opuszczenia swych domów. Sytuacja w tym kraju należy do najgorszych na świecie. Ponad 40 tysiącom ludzi grozi śmierć głodowa, podczas gdy aż 1/4 społeczeństwa pilnie potrzebuje pomocy żywnościowej. Wojna zaostrzyła też haniebny proceder wcielania dzieci siłą do wojska. Przypuszcza się, że walczy tam ponad 15 tysięcy dzieci żołnierzy.
Święty Synod Rosyjskiego Prawosławia obradujący w Moskwie orzekł, że Sobór na Krecie był ważnym wydarzeniem, ale nie można mu przyznać statusu Soboru Wszechprawosławnego. Opinię Synodu na ten temat przedstawił przewodniczący Wydziału do Spraw Kontaktów Kościoła ze Społeczeństwem i Mediami.
Władimir Legojda powiedział, że Święty Synod potwierdził duże znaczenie obradującego w końcu czerwca Soboru Prawosławnego na Krecie jako ważnego wydarzenia w historycznym procesie soborowym kościołów prawosławnych, ale odrzucił możliwość uznania go za Sobór Wszechprawosławny. Z 15 wspólnot prawosławnych świata uczestniczyło w nim jedynie 10 kościołów lokalnych, co przy ustalonej zasadzie przyjmowania decyzji jednogłośnie przyjęte na Krecie dokumenty nie mogą być uznawane jako wyrażające opinię całego świata prawosławnego. prawosławnego. Święty Synod Rosyjskiego Prawosławia postanowił przekazać Synodalnej Komisji Biblijno-Teologicznej do analizy dokumenty przyjęte na Soborze na Krecie. Po zakończeniu prac komisja przedstawi swoje wnioski na kolejnych obradach synodu. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Przez Jasną Górę do Krakowa. W sanktuarium rozpoczęła się wielka modlitwa młodzieży świata. Od rana do Częstochowy przybywają różne grupy, które właśnie tutaj rozpoczynają swoją pielgrzymkę po Polsce. Apelem jasnogórskim zainaugurowana zostanie nowenna czuwań nocnych w intencji papieża Franciszka i duchowych owoców jego wizyty apostolskiej.
Modlitwę w sanktuarium zapowiedziało w tym czasie w sumie ponad 1,5 tysiąca grup z 30 krajów świata. Są wśród nich pielgrzymi z Australii, Jamajki, Filipin, Kanady czy Indii. Dziś najwięcej było Francuzów.
Przybyli z Rennes, a jest na górę, dlatego że to największe centrum pielgrzymkowe. Jest to centrum związane z Janem Pawłem II, więc jest to bardzo istotne. Przyszli odwiedzić Matkę Bożą, żeby powierzyć jej wszystkie swoje intencje i do niej się modlić.
Matis przybył do Polski, by spotkać się przede wszystkim z papieżem.
Jest to osoba bardzo ważna dla Kościoła, pasterz Kościoła i jest to nieprawdopodobna okazja, żeby się z nim spotkać. Nie można tego przegapić.
Aby pomóc pielgrzymom z zagranicy w dobrym przeżyciu spotkania z Maryją, na Jasnej Górze swoją posługę rozpoczęła grupa 25 wolontariuszy z całej Polski. Od dziś w sanktuarium zmieniony jest porządek nabożeństw. O północy przez 9 najbliższych dni w kaplicy Matki Bożej celebrowane będą msze święte w intencji papieskiej pielgrzymki do Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Wczoraj modlitwy przy trumnie z ciałem przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia trwały w parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej oraz w Kupieninie, rodzinnej miejscowości arcybiskupa. Mszy świętej w Mędrzechowie przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Józef Kowalczyk. Były nuncjusz apostolski w Polsce wspominał, że chorego arcybiskupa Zimowskiego, przebywającego w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, odwiedził m.in. kardynał Stanisław Dziwisz.
Mówił, że nasza rozmowa nie była o przeszłości, o teraźniejszości, ale o przyszłości w kategoriach wiary. Rozmowa zakończyła się aktem zaufania do Matki Bożej i słowem niech się tak stanie.
Dalsza część uroczystości pogrzebowych odbywa się w Radomiu. Dziś wieczorem sprawowana będzie tam msza święta w intencji biskupa seniora diecezji radomskiej, a po niej rozpocznie się modlitewne czuwanie. Natomiast we wtorek o godzinie 11 w radomskiej katedrze celebrowana będzie msza święta pogrzebowa. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zakończył wizytę na Ukrainie. Arcybiskup Stanisław Gądecki był gościem ogólnokrajowej pielgrzymki grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego w Zarwanicy na Podolu, zwanego Ukraińską Częstochową. Podczas wizyty metropolita poznański zapewnił Ukraińców o modlitwie Polaków.
Jest czas trudny dla Ukrainy i czas wojny. Z tego czasu myślę, że trzeba jednak ufność w budowanie pokoju. Zapewniłem ich wszystkich o modlitwie Polaków za Ukraińców.
Przewodniczący episkopatu zaprosił też ukraińską młodzież na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.